Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Biskup Edward Dajczak z nominacji papieskiej został ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim. Nadamy rozmowę z nominatem. Powiemy też o watykańskich aktualnościach dnia, audiencjach dla Tony'ego Blaira oraz wykładowców wyższych uczelni Europy. Chrześcijanie i muzułmanie, wrogowie czy partnerzy? Na podstawie relacji z przeszłości na to pytanie postara się odpowiedzieć ksiądz Adam Wąs, werbista. W sobotnim magazynie 23 czerwca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI mianował biskupa Edwarda Dajczaka ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim. Dotychczas był on biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Jaka pierwsza reakcja? Musi być człowiek przestraszony zadaniem, bo to normalne. Ale ja sobie przypomniałem słowa wielkiego Kongara, który powiedział tak. Jak są zadania, to trzeba to podjąć. Owoce to nie nasza sprawa. Trzeba sprawie oddać wszystko, a reszta to jest jego żniwo, Pana. I tak sobie dzisiaj pomyślałem. Nie bardzo mogłem spać, więc chodziłem i rozmyślałem nad tym. I myślę, że tak to trzeba zrobić, pokornie, ogromnie, mając świadomość, że to wszystko jest przecież służba Chrystusowi w innym miejscu. I tak trzeba to powiedzieć. Tak myślę.
Ksiądz biskup mówi, owoce to nie nasza sprawa, a praktycznie w Zielonej Górze, w Gorzowie było 17 lat posługi. Patrząc dzisiaj na te owoce, które są, co najbardziej cieszy?
Zawsze mnie cieszyło to, że ktoś z młodych ludzi powiedział wierzę. Wtedy, kiedy wcześniej nie mógł powiedzieć, a przez jakąś taką czy inną posługę wspólnoty podanej ręki potrafi to zrobić. I to jest piękne. Pomijam całą służbę ludziom potrzebującym i chorym i normalną taką codzienną pracę, która przez kilkanaście lat miała miejsce. To myślę, że tak na to trzeba popatrzeć spokojnie. Patrzę z nostalgią, ponieważ ja się urodziłem na tej ziemi, gdzie jest teraz diecezja zielonogórsko-gorzowska. Więc trochę trzeba pozwolić, by Pan wyrwał z korzeniami. Trochę to poboli, ale tak trzeba, tak musi być po prostu.
Ksiądz biskup nawiązał do potrzeb ludzi młodych, a jednym z największych osiągnięć duszpasterskich księdza biskupa to był przystanek Jezus i te rzesze ewangelizatorów, które tam przybywały. Przychodzi to teraz zostawić, czy też to dzieło będzie kontynuowane?
Myślę, że tam się zjawi. To będę rozmawiał oczywiście z biskupem Adamem Dyczkowskim, ale chciałbym tym młodym ludziom jeszcze pomóc. Pewnie później ktoś się do tego przygotuje, ale zostawić ich nie można. I oczywiście, ponieważ to jest jednak zmaganie takie bardzo specyficzne, swoiście frontowe, można powiedzieć, ewangelizacyjne i trzeba będzie pomóc. Ale to sobie spokojnie ustalimy, jeszcze porozmawiamy. Biskup Adam jest ogromnie życzliwym człowiekiem i przecież darzył przyjaźnią mnie przez całe lata, więc myślę, że poradzimy sobie z tym spokojnie.
A jeżeli chodzi o najbliższą perspektywę, czy wiadomo, kiedy będzie ingres?
Tak, 11 sierpnia, w sobotę. W sobotę, żeby księża mogli być, to jest teren zbliżony do naszego terenu. Ja rozumiem, że takich uroczystości ja nie mogę robić w niedzielę, bo moi bracia w kapłaństwie będą w niedzielę na tych licznych, pojedynczych parafiach po prostu zajęci. I dlatego to jest tak, uzgodnione już zostało z nuncjuszem.
Diecezja, do której ksiądz biskup się udaje, w ostatnim czasie jakoś miała takie szczęście, że pasterze dość często się tam zmieniali. Jakieś słowo do swoich nowych diecezjan? Takie pierwsze?
No będę się uczył w miłości do nich, mogę im to powiedzieć, że całym sercem. I spróbuję razem z nimi być w Kościele Jezusa. I zrobić wszystko, żeby im pomóc, żebyśmy mogli razem wielbić Boga, ale też, żeby oni, odnajdując Boga, mogli bardziej po ludzku żyć. I chciałbym to zrobić z moimi braćmi kapłanami, czy z tymi braćmi świeckimi i wszystkich ich bardzo serdecznie pozdrawiam, oczywiście całym sercem, w takim dniu jak dzisiaj.
Księże biskupie, dzień nominacji jest zawsze dniem szczególnym. Czy mógłby ksiądz biskup powiedzieć, kim jest nowy biskup kołobrzeski we własnych oczach?
To na pewno ktoś, kto jest na froncie zmagań. Ja jestem człowiekiem, który od początku po prostu na tym froncie był jako wikariusz, potem przez różne funkcje, trochę przez seminarium. Mam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o rekolekcje seminaryjne, ale też ze świeckimi. I mam trochę odwagi do ewangelizacji, tak mi się wydaje. Z całą pokorą muszę na to patrzeć, bo to nie wszystko wychodzi. Ale myślę, że mi nie braknie, mam nadzieję. I nie zabraknie mi też serca do tych ludzi, do których pójdę. Będę o to prosił, bo to po ludzku zupełnie nie wystarczy. I mam całą świadomość, że wszystko jest podarowane, wszystko jest łaską. Więc najpierw trzeba zgiąć kolana i pokornie pozwolić, by Bóg zrobił to, co chce, również przeze mnie.
Każdy człowiek, łącznie ze wszystkimi księżmi biskupami, współpracować jakoś z wolą Bożą musi. Czy ksiądz biskup ma jeszcze czas na odpoczynek? Jak odpoczywa?
Nie za wiele. Próbuję gdzieś tam międzyczas chwytać. Na razie nawet jakiegoś takiego urlopu. Trochę bywam nad morzem, bardzo lubię góry. Teraz może będę miał w zasięgu ręki, więc pewnie będę jechał na parę dni zawsze w góry, żeby wejść wyżej. A na co dzień będę próbował szukać jakiegoś czasu, żeby wskoczyć na rower i nad morze pojechać. Tak myślę. Najprościej.
Księże biskupie, z serca gratulujemy tej nowej nominacji i życzymy wielu łask Bożych w nowej posłudze w Koszalinie koło brzegu.
Biskup Dajczak urodził się w 1949 roku w Świebodzinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie Paradyżu. Pracował jako wikariusz na trzech parafiach, a następnie był kolejno dyrektorem diecezjalnego duszpasterstwa charytatywnego w Gorzowie, sekretarzem biskupa Józefa Michalika, ojcem duchownym seminarium w Gościkowie Paradyżu oraz rektorem tegoż seminarium. W grudniu 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim. Sakrę otrzymał 6 stycznia 1990 roku w Watykanie z rąk Jana Pawła II.
Dewizą biskupa Edwarda Dajczaka są słowa Esse in Christo, być w Chrystusie. Nowo mianowany ordynariusz koszalnicko-kołobrzeski jest znany z bardzo dobrego kontaktu z młodzieżą. Rokrocznie organizuje ewangelizacyjne spotkanie Przystanek Jezus. W Episkopacie Polski jest członkiem Komisji do Spraw Duszpasterstwa oraz delegatem do spraw duszpasterstwa nauczycieli. O konflikcie na Bliskim Wschodzie i przyszłości Unii Europejskiej Benedykt XVI rozmawiał w Watykanie z Tony Blairem. Podczas audiencji mówiono także o dialogu międzyreligijnym i osiągnięciach 10-letnich rządów premiera Wielkiej Brytanii. Rozmowa w cztery oczy trwała 25 minut. W publicznej części audiencji wzięła udział żona premiera Cherry oraz arcybiskup Westminsteru, kardynał Cormac Murphy O'Connor.
Spotkanie brytyjskiego premiera z papieżem przebiegło w serdecznej atmosferze. W pewnej chwili Tony Blair, pozując wraz z Benedyktem XVI do zdjęcia, wyznał: czasem mam wrażenie, że całe życie upływa przed kamerami i aparatami fotograficznymi. Wcześniej, nawiązując do szczytu Unii Europejskiej, papież stwierdził: słyszałem, że był to sukces. Szef brytyjskiego rządu potwierdził, odpowiadając, że jest to wynik toczących się do rana konsultacji. Audiencja zakończyła się tradycyjną wymianą upominków. Benedykt XVI otrzymał fotografię kardynała Johna Henry'ego Newmana, wielkiego pisarza, filozofa i teologa, konwertyty z anglikanizmu na katolicyzm. Papież wręczył gościom różańce i medale pontyfikatu. Następnie Tony Blair spotkał się jeszcze z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i odpowiadającym za watykańskie relacje z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Humanizm rozwinął się w Europie dzięki spotkaniu kultur różnych ludów z wiarą chrześcijańską. Dzisiejsza Europa musi zachować i odzyskać swą autentyczną tradycję, jeśli chce pozostać wierna powołaniu kolebki humanizmu. Papież zwrócił na to uwagę uczestnikom pierwszego europejskiego spotkania wykładowców wyższych uczelni zorganizowanego w Rzymie przez Radę Konferencji Episkopatów Europy wspólnie z rzymskimi środowiskami uniwersyteckimi. Jego temat to nowy humanizm dla Europy, rola uniwersytetów.
Uniwersytet nie może nigdy tracić z pola widzenia swego szczególnego powołania do powszechności. Różne dyscypliny, każda na swój sposób, są w niej częścią większej jedności. Jakżeż pilna jest potrzeba odkrywania na nowo jedności wiedzy oraz przeciwdziałania tendencji do fragmentaryzacji i niezdolności komunikowania, zbyt często występującej w naszych szkołach wyższych. Wysiłek, by pogodzić pęd do specjalizacji z potrzebą zachowania jedności wiedzy, może sprzyjać wzrastaniu jedności europejskiej i pomóc naszemu kontynentowi, by odkrył na nowo swe specyficzne powołanie kulturalne w dzisiejszym świecie. Jedynie Europa świadoma swej tożsamości kulturowej może wnieść specyficzny wkład do innych kultur, pozostając otwarta na wkład innych ludów.
Papież wyraził nadzieję, że uniwersytety będą stawały się coraz bardziej laboratoriami kultury stosującymi metody interdyscyplinarne. Ważna jest w nich współpraca teologów. W Europie ułatwia to obecność prestiżowych katolickich instytucji naukowych i wydziałów teologii.
W europejskim spotkaniu wykładowców wyższych uczelni uczestniczą minister nauki i szkolnictwa wyższego Michał Seweryński i profesor Jan Wojtyła, szef gabinetu politycznego.
to jest spotkanie, które będzie mogło owocować długo. Ważne, żeby ludzie mogli ze sobą porozmawiać, żeby mogli w swojej dziedzinie w szerszym kręgu spotkać się, dyskutować. W nauce to jest normalna metoda. My sobie takie spotkania organizujemy, może nie zawsze takie gigantyczne, jak to tutaj w Rzymie, ale przecież wymiana naukowa między innymi na tym polega, że się wymienia nie tylko dzieła naukowe i rezultaty badań, ale że ludzie się ze sobą spotykają. To jest w tej chwili nam w pełni dostępne i dlatego na przykład jest tutaj tak wielu Polaków, no bo mają coś do powiedzenia w różnych dziedzinach, a poza tym łakną tego typu spotkań.
Myślę, że wartość poznania jest ogromnie ważna, bo to także są nowe kontakty, to jest jakiś impuls do dalszej integracji tych procesów. Odbywa się to w Rzymie, gdzie kwestia wartości ma bardzo istotne znaczenie. Dlatego to spotkanie oceniam bardzo korzystnie w perspektywie europejskiej.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Chrześcijanie i muzułmanie, wrogowie czy partnerzy? Relacje w przeszłości. Dzieje kontaktów chrześcijan i muzułmanów sięgają pierwszej połowy VII wieku. Pierwsze nieoficjalne spotkanie Mahometa z chrześcijanami miały miejsce podczas jego częstych podróży handlowych do Palestyny i Syrii. Krewny pierwszej żony proroka był chrześcijaninem, który jako jeden z nielicznych już we wczesnej fazie mistycznych przeżyć Mahometa uznał je za objawienie Boże. Podczas konfliktu w Mekce, prześladowani przez Kurajszytów muzułmanie, znaleźli schronienie u chrześcijańskiego władcy Abysynii. W 630 roku Mahomet już jako polityczny i religijny przywódca Medyny przyjął chrześcijańską delegację z Nadżranu, dzisiejszego Jemenu. Mimo iż podczas spotkania doszło do ostrej dysputy doktrynalnej, zezwolono chrześcijanom na odmówienie modlitw w meczecie proroka. Późniejsza historia wskazuje na ambiwalentny stosunek islamu do chrześcijaństwa, który jest odbiciem przesłania zawartego w Koranie. Z jednej strony w świętej księdze islamu znajdują się podania ostrzegające muzułmanów, aby nie brali sobie za przyjaciół ani Żydów, ani chrześcijan. Z drugiej, nawet ta sama sura wyraża bardzo pozytywny stosunek do chrześcijan, głosząc: najbliżsi tym, którzy uwierzyli, są ci, którzy mówią, jesteśmy chrześcijanami. Reakcja chrześcijan na rozszerzający swe wpływy islam była również ambiwalentna. Stanowisko wyznawców Chrystusa związane było z napiętą sytuacją polityczno-religijną Bliskiego Wschodu. Walka armii muzułmańskiej z armią Imperium Bizantyjskiego o kontrolę w Egipcie i Syrii wpłynęła na odmienne reakcje różnych wspólnot chrześcijańskich. Lojalni wobec Bizancjum, głównie Melkici, dopatrywali się w islamie działanie szatana, mającego doprowadzić do całkowitego zniszczenia wiary chrześcijańskiej. Natomiast krytycy Bizancjum, Nestorianie i Jakobini, postrzegali islam jako dopust Boży, mający uwolnić ludy blisko i środkowo-wschodnie od jarzma bizantyjskiego. Panowanie Umajadów i początek dynastii Abbasydów to okres względnej tolerancji religijnej. Imperium islamskie posługiwało się istniejącymi strukturami administracyjnymi, wykorzystując przy tym chrześcijańskich urzędników. W pierwszym okresie panowania Abbasydów, a więc na przełomie VIII i IX wieku, doszło do rozkwitu imperium. Islamska nauka, kultura i sztuka otwarły się na tradycję helenistyczną. Kalif al-Mamun założył tzw. Dom Mądrości, Baitul Hikma, rodzaj akademii zajmującej się tłumaczeniem na język arabski greckich tekstów z zakresu filozofii, medycyny i nauk ścisłych. Do pierwszych przetłumaczonych dzieł religijnych należało Pismo Święte, a wśród pracowników akademii było wielu chrześcijan. Na terenach zdominowanych przez islam obowiązywało odrębne prawo dla niemuzułmanów, które określano mianem dhimmi. Chrześcijanie zachowywali swoje prawa przy niższym niż muzułmanie statusie społecznym. Podobnie jak Żydzi, byli zobowiązani do płacenia wyższych podatków, zwłaszcza podatku pogłównego zwanego dżizją. Powolny rozpad kalifatu abbasyckiego rzuca cień na relacje muzułmańsko-chrześcijańskie. W okresie niestabilności tolerancyjny stosunek islamu do dhimmi nie wytrzymał próby czasu. Chrześcijanie i pozostałe grupy innowierców stały się przedmiotem szykan i reperkusji. Średniowieczne kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie widziane są przede wszystkim w perspektywie wypraw krzyżowych. Krucjaty, które były odpowiedzią świata chrześcijańskiego na trudną sytuację swoich wyznawców w Palestynie po inwazji turecko-seldżuckiej w XI wieku i na związane z tym trudności pielgrzymów w dostępie do miejsc świętych, nie stanowiły dla ówczesnego świata islamskiego tak wielkiego zagrożenia jak wzrastająca potęga Mongołów. Wyprawy krzyżowe wywarły jednak ogromne piętno i na stałe wypełniają negatywną stronę w historii kontaktów chrześcijaństwa z islamem. Pozytywne miejsce w dziejach tych kontaktów zajmuje Andaluzja. Prawie ośmiowieczne współżycie muzułmanów z chrześcijanami i Żydami w południowej Hiszpanii przyniosło zasadnicze zmiany cywilizacyjne, czyniąc Andaluzji miejsce kontaktów kulturowych między Europą a światem islamu. Spotkanie obu cywilizacji zaowocowało powstaniem szkół i uniwersytetów, gdzie przełożono z języka arabskiego na łacinę teksty filozoficzne i teologiczne. Tą właśnie drogą dotarły do Europy tłumaczenia dzieł Arystotelesa i wielu innych starożytnych filozofów greckich. Tłumaczenie tekstów arabskich na łacinę w okresie od XI do XIII wieku odegrało podobną rolę w kształtowaniu zachodniej myśli europejskiej, jak tłumaczenie w IX wieku klasycznych tekstów greckich na język arabski w formowaniu myśli islamskiej. Niepokój Kościoła budził jednak proces arabizacji chrześcijan, którzy przyswajali sobie arabski styl i uprawiali arabską filozofię. Szczególną wymowę w kontekście średniowiecznym mają listy papieskie adresowane do przywódców islamskich. W roku 1073 papież Grzegorz VII skierował list apostolski Nobilitas Tua do emira marokańskiego, nazywając go bratem w Abrahamie i wskazując na monoteistyczny charakter obu religii. W 1246 papież Innocenty IV w liście apostolskim Gaudemus in Domino wyraził emirowi wdzięczność za szczególną opiekę, jakiej doświadczali chrześcijanie żyjący w granicach jego imperium. Wydarzeniem bez precedensu było spotkanie Franciszka z Asyżu z sułtanem Malikiem al-Kamilem w Egipcie w 1216 roku. Wielkie wrażenie wywarła na władcy świata islamskiego postawa i wygłoszone przez Franciszka kazanie. Średniowieczne kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie pełne są sprzeczności. Z jednej strony chrześcijanie i muzułmanie spotykali się na twórczych dysputach uniwersyteckich, a z drugiej w zaciętej walce na polu bitwy. Jedni tworzyli obraźliwe teksty polemiczne, a inni, jak na przykład Mikołaj Skuzy i Jan Segowi, podejmowali pierwsze inicjatywy dialogowe. Generalnie średniowiecze jawi się jako okres konfrontacji i wzajemnego przenikania obu cywilizacji. Okres od XV do XIX wieku charakteryzuje podtrzymanie polemicznych i kontradykcyjnych wzorców z przeszłości. Podejmowane na przestrzeni wieków próby zbliżenia nie znalazły odpowiedniego klimatu. Stabilizacja i poprawa w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich nastąpiła dopiero w XIX i XX wieku. Niezależnie od piętna kolonializmu i wojen światowych, chrześcijanie i muzułmanie dostrzegli wartość zbliżenia i wzajemnego poznania. Na XIX stulecie przypada na Zachodzie początek krytycznych i naukowych studiów nad islamem. Wśród muzułmanów natomiast rozwinął się reformistyczny ruch Nahda, zrzeszający myślicieli otwartych wobec chrześcijaństwa. Oba kierunki przyczyniły się do stworzenia atmosfery, w której mogło dojść do największego po wiekach stagnacji przełomu w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich, a który miał miejsce w latach 60. XX wieku.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa, werbisty, kończy już nasz sobotni program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.